Halo, halo, dzień dobry, mówimy wszystkim słuchaczom. 9 grudnia, 17.03 na naszych zegarach. Środa o tej godzinie oznacza, że rozpoczynamy naszą naukową audycję na synapsach i dzisiaj będzie bardzo genetycznie. Wracamy do Was z takim duetem, w jakim byłyśmy już jakiś czas temu, bo w październiku, ale z chęcią opowiemy Wam dzisiaj trochę więcej na temat naszej genetyki ogólnie, ale też odniesiemy się do tematu numer jeden teraz zdecydowanie w świecie naukowym, czyli do szczepionki na koronawirusa. Będzie się działo, no o tym musimy Wam powiedzieć. A być może jeśli ktoś z Was nie miał szansy, żeby zapoznać się z genetyką bardziej w szkole albo ma odczuwa jakieś braki, to być może dzisiaj dzięki nam je uzupełni. Witamy się.
Marta Gil,
Martyna Dziakowicz i Kamil Michniak tę audycję będzie realizował. Koniecznie zostańcie z nami do godziny 18.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
I już jesteśmy z powrotem z Wami. Cofniemy się trochę w czasie i to grubo się cofniemy w czasie, bo o kilka ładnych miliardów lat wstecz, czyli do tego, jak to nasze życie się na Ziemi zaczynało i skąd się wzięło. Bo wszyscy z reguły, kiedy myślimy sobie o tym, jak to życie ewoluowało, jak powstawało, to myślimy o konkretnych gatunkach przede wszystkim i o tej całej wizji między innymi opartej na tym, jak to Karol Darwin zresztą słusznie już dawno temu zauważył, jak te organizmy się zmieniały. Natomiast my postaramy się sięgnąć zdecydowanie w środki tych organizmów, to, co się w nas w takiej absolutnej bazie znajduje, czyli właśnie nasze DNA i RNA. I tutaj, zanim Wam zdradzimy jeszcze, co myślą naukowcy obecni na ten temat, to warto do tej teorii jajka i kury się odnieść. Ja muszę się do tego odnieść, bo to jest wizja, która dalej inspiruje bardzo wiele osób i bardzo wiele osób ma z tym problem, co tak naprawdę było pierwsze na świecie właśnie, jajko czy kura. Czasem w literaturze angielskiej mówi się kurczak, a nie kura. I tutaj słusznie ewolucjoniści zauważają, że trzeba bardzo dokładnie odnieść się, do kogo to jajko mogło należeć, bo jeśli uznamy, że było to jajko konkretnej kury, konkretnego gatunku, to rzeczywiście wówczas pierwsza jest kura, która to jajko na świat wydaje. Natomiast jeśli mówimy ogólnie o takich pojęciach jajko niezależnie od gatunku i kura, która sobie gdzieś tam potem z konkretną ewolucją powstała, no to zdecydowanie bardziej jajko wysuwa się tutaj na prowadzenie, bo wiemy, że wszystkie gatunki z tego jajka korzystają i te jajka na świat wydają. Bardzo proste przynajmniej w swoim funkcjonowaniu. Ale teraz spróbujmy to przenieść na bazę taką bardziej molekularną, ładne i trudne słowo jednocześnie, czyli DNA i RNA. I teraz Marta Wam powie trochę więcej, jak aktualnie w roku 2020 myślimy.
Dokładnie, tutaj naszym jajkiem i naszą kurą, czy naszym kurczakiem jest RNA i DNA, dlatego że naukowcy cały czas się zastanawiają już po tylu latach od tak naprawdę odkrycia zarówno RNA, jak i DNA, co było pierwsze. I tutaj jest dużo tak naprawdę rozbieżności. Najczęściej naukowcy mówią o teorii świata RNA, o tym, że RNA było tak jakby tym właśnie jajkiem, o którym Martyna wspomniała, tak? Że ono było pierwsze, dlatego że jest bardziej taką podstawową strukturą, ma też zdolności katalityczne, ma też zdolności do przechowywania informacji, ale z drugiej strony ma też takie swoje małe mankamenty, na przykład tym mankamentem jest brak stabilności, którą posiada to DNA. Jednak to RNA jest bardziej takim pierwotnym, czyli można by było powiedzieć, że to ono było pierwsze.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Dokładnie.
I teraz też tak jest, w biologii też tak jest. I 3 lata temu mamy konkretną publikację na ten temat, ukazała się taka informacja, że być może nie jest to ani RNA, ani DNA i pogodzimy te dwa światy ze sobą, bo jest to pewna cząsteczka.
Dokładnie, jest to cząsteczka DAB, diamidofosforan, dlatego że żeby mogły powstać organizmy, żeby można było mówić o biologii w ogóle, to są konieczne różne rodzaje substancji, a konkretnie głównie 3. Peptydy, lipidy i nukleotydy. I tutaj właśnie naukowcy stwierdzili, że może jednak nie trzeba iść w kierunku RNA i DNA, ale właśnie w kierunku aminokwasów, peptydów, czy tutaj właśnie tego DAB. I okazuje się, że przeprowadzili taki eksperyment.
To też jest fenomenalne.
Cofnęli się 4 miliardy wstecz i wytworzyli taką atmosferę, jaka była wtedy na Ziemi i spróbowali do tych wszystkich jakby pierwotnych struktur, pierwotnych substancji, dodali tą substancję DAB, która umożliwiła powstanie już bardziej skomplikowanych cząsteczek i mogła ona wpłynąć na syntezę też DNA i RNA.
I to jest taka wskazówka, ona cały czas jest badana, ale NASA też temu się dzielnie przypatruje, bo wiemy, że ta astrobiologia teraz też się bardzo mocno rozwija i rzeczywiście są tendencje do tego, żeby ten świat RNA i DNA za pomocą tej cząsteczki DAB nieco rozdzielić, ale z drugiej strony połączyć, żeby to wszystko jakoś ładnie nam się i w czasie, i w przestrzeni zbiegło. Ale jak chcemy poznać więcej informacji i skupić się już konkretnie, jakie różnice mamy między DNA i RNA, to teraz damy Wam chwilę na oddech i wrócimy z tematem oczywiście za moment.
Akademickie Radio Luz.
Słuchajcie, musicie nam uwierzyć na słowo, jeśli nie jesteście przekonani do genetyki tak na co dzień, że to jest naprawdę fascynujące. I to, co my postaramy wam się tutaj przekazać w ciągu tych kilkunastu minut, to jest no, szerokie pole do działań i do studiowania chociażby przez 5 lat, co my same tutaj podjęłyśmy, kończąc już te studia. Więc teraz postaramy wam się porównać te cząsteczki DNA i RNA. DNA to jest zdecydowanie lider w naszym myśleniu, to jest coś, co nam się łatwo kojarzy, co chętnie gdzieś sobie instalujemy, chociażby na naszych pulpitach albo wizualizacjach.
Pojawia się w filmach, tak, w radiu, w książkach, jakoś jest bardziej doceniana.
Ta podwójna helisa, a RNA to jest taki kuzyn gorszego sortu trochę, nie,
dokładnie,
Marta?
Dokładnie, jest dosyć niedoceniane to RNA, a na przykład może być wykorzystywane w przypadku szczepionki.
Mhm. I więcej zdradzimy wam później, bo to będzie wisienka na torcie. Ale teraz powiemy wam trochę, jakie są różnice między DNA a RNA. No przede wszystkim już wspomniałyśmy o tej helisie. DNA jest taką strukturą, która zdecydowanie się łatwo zwija, bo jest zbudowana z dwóch nici i te nici się ładnie ze sobą przeplatają, dając nam taką przestrzenną wizualizację. Natomiast RNA zazwyczaj, bo bywają wyjątki, jest jednak jednoliniowe, czyli nie można takiego modelu przestrzennego z niego stworzyć.
Dokładnie, przez to jest mniej stabilne na pewno, tak? Bo te dwie helisy DNA są połączone wiązaniami wodorowymi i przez to jest ta struktura bardziej stabilna na pewno. A jeszcze różnią się w budowie, między innymi tym, że zawierają inny cukier. Dlatego, że DNA zawiera doksyrybozę, a RNA rybozę. Powinniśmy tak naprawdę chyba przypomnieć troszeczkę tą budowę DNA i RNA, czyli DNA składa się z cukru, z reszty kwasu fosforowego i z zasad azotowych. Wszystko to jest ładnie połączone wiązaniami, może to już nie będziemy się tak do końca zagłębiać, ale właśnie tą główną różnicą jest ta różnica w postaci cukru pomiędzy DNA a RNA i też różni się RNA jedną zasadą azotową, tak? Pomiędzy tych czterech ta jedna się różni.
I teraz, jeśli mówimy o konkretnych procesach komórkowych, jakie zachodzą, to oczywiście nasz materiał w większości komórek opiera się przede wszystkim na DNA. Ale żeby powstały jakieś białka, jakieś konkretne cechy u ludzi, u zwierząt, u roślin też, to to DNA musi zostać przepisane. I powstają w naszych komórkach konkretne procesy, które pomagają nam przetransformować to DNA na RNA. I w ten sposób pierwszym krokiem jest przepisanie tej cząsteczki DNA na takie RNA typu wiadomości.
Dokładnie, czyli to tak zwane mRNA, messenger RNA, które przekazuje nam tą informację genetyczną w taki sposób, ona jest transportowana z jądra komórkowego do cytoplazmy, tak aby mogło powstać jakieś funkcjonalne białko na podstawie tego mRNA. Ale o tym już następny jakby etap, czyli po etapie transkrypcji, czyli przepisania informacji z DNA na RNA, następuje wytworzenie białka w procesie translacji.
Tak, i tutaj dodamy tylko jeszcze, że występują różne typy cząsteczek RNA, to też jest ważne, żeby sobie to wszystko wyobrazić, czyli jest ten wiodący mRNA, ten, który transportuje naszą wiadomość do rybosomu, czyli do takiej fabryki, w której powstają aminokwasy, a te aminokwasy przekładają się potem na konkretne białka. I tam w tych fabrykach kotłują się takie różne cząsteczki RNA, które sprawiają, że ta fabryka dzielnie działa i może nam dawać dobre efekty dla naszych komórek i dla naszego ciała ostatecznie. To znowu bierzemy chwilę oddechu muzycznego i wracamy do was za momencik.
Akademickie Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM.
Liczby bardzo rozbudzają wyobraźnię zawsze. I tak też jest w przypadku biologii, w przypadku DNA. Tych liczb i procentów też naprawdę pojawia się dużo. I one są ważne, bo uświadamiają też pewien stan rzeczy, jaki nas ogarnie. Więc zajrzyjmy teraz do tego, jak to wygląda w naszym DNA.
Chcielibyśmy tak naprawdę porównać, ile DNA współdzielimy pomiędzy sobą, a ile z innymi, na przykład ssakami, czy też z przedstawicielami świata roślin, na przykład z bananami. Jeżeli chodzi o ludzi, to pomiędzy sobą współdzielimy 99,9% DNA.
Czyli
robi wrażenie.
Cała ta nasza różnorodność ukryta jest w tej reszcie, przynajmniej
tak,
ta nasza zewnętrzna różnorodność.
Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o szympansy, no to tutaj już dzielimy 98,7% tego DNA, więc nadal ta liczba jest bardzo, bardzo duża. Mhm. Jeżeli chodzi o muszki owocowe, tutaj dotyczy to 60%.
Nielubiane przez nas raczej.
Nielubiane, tak, niestety. Często pozbawiamy ich życia tak naprawdę. Z nimi współdzielimy 60% genów i tutaj jest ciekawostka taka, że większość z tych genów jest rozpatrywana jako takie onkogeny, czyli takie geny, które mogą się przyczyniać też do rozwoju nowotworów.
Mhm. I muszki są też świetnym obiektem do badań modelowych właśnie,
tak,
przez to, że są
nawet
do nas podobne.
Nawet u nas na Uniwersytecie Wrocławskim też są takie badania. badania właśnie prowadzone. A jeżeli chodzi na przykład o DNA banana, no to tutaj z bananem współdzielimy, uwaga, 41%. I niektórych może to trochę oburzać, może to trochę zdziwić, ale niestety taka jest prawda. Takie są te fakty liczbowe.
Imponujące jest też to, że gdyby złączyć całe DNA naszego organizmu, które mamy we wszystkich naszych komórkach, to zajęłoby ono drogę z Ziemi na Słońce mierzącą około 600 długości, czyli naprawdę trzeba by podjąć olbrzymi wysiłek, żeby taką podróż odbyć. Ale jak weźmiemy sobie pod lupę konkretne komórki w naszym ciele, to też warto sobie zwizualizować, biorąc pod uwagę chociażby nasz wzrost, to każda komórka ma upakowane 2 metry DNA w sobie.
To jest bardzo dużo w jednej komórce. Wiemy, jak komórki są małe. Tak dla wizualizacji, ja mam 1,55 m, więc naprawdę to DNA mnie przewyższa.
Ale dochodzą do nas też ciekawostki związane z jakimiś pozostałościami ewolucyjnymi i wirusowymi.
Dokładnie, to od 5% do 8% naszego DNA to jest DNA wirusowe, czyli takie DNA, które wirusy pozostawiły u nas w naszym organizmie po przybytych infekcjach. Ale jeszcze taka ciekawostka a propos tej drogi z Ziemi na Słońce, że genom człowieka jest tak długi, że gdyby pisać 60 jego wyrazów na minutę po 8 godzin dziennie, czyli taki typowy dzień pracy, to jego zapisanie zajęłoby nam, uwaga, około 50 lat.
Ciekawe, czy ktoś ze słuchaczy chciałby się podjąć takiej pracy w swoim życiu.
To brzmi jak wyzwanie i możliwość pisania do Księgi Rekordów Guinnessa.
O, zdecydowanie tak. Nawiązując tutaj do wątku ewolucyjnego, warto wspomnieć trochę o mutacjach, bo my mutacje, myślę, ludzie przede wszystkim kojarzą z czymś złym, no bo rzeczywiście możemy doczekać się mało oczekiwanych i mało miłych dla nas chorób w ostatecznym rozrachunku, ale jest też tak, że ta nasza maszyneria komórkowa naprawdę podejmuje ogromny wysiłek, żeby każdego dnia każdą zmianę w naszym ciele poprawiać.
Jeśli chodzi o takie mutacje, które w naszym organizmie powstają każdego dnia, to w każdej z naszych komórek jest dziennie generowanych około 60 tysięcy różnego rodzaju uszkodzeń DNA. Oczywiście te uszkodzenia nie wszystkie muszą być niekorzystne. Rzadko, ale zdarzają się też takie mutacje, które mogą być dla nas, dla naszego organizmu korzystne. Jednak większość jest tych takich niekorzystnych. Więc tych uszkodzeń jest naprawdę tak dużo, że można by też powiedzieć, że ten stan uszkodzenia DNA jest takim fizjologicznym stanem
normalnym,
naszych komórek. Dokładnie,
tak,
normalnym, całkiem normalnym. Są do tego przyzwyczajone.
Z którego my sobie jako ludzie nie zdajemy sprawy.
Dokładnie.
Normalnie, ale nasze komórki dzielnie z tym walczą. A ponieważ żyjemy teraz w erze cyberpunka i wszystko w tym tygodniu opiera się na grach komputerowych, to jeszcze kończąc ten wątek, warto wspomnieć, że 1 gram DNA zawiera 700 terabajtów danych. Moi drodzy, sami sobie to teraz zwizualizujcie.
Akademickie Radio Luz. Włącz się studencko.
Jak mówimy o genetyce, to też o pokrewieństwie, o rodzeństwie sobie teraz trochę porozmawiamy, ale zdajemy wam raporty nie tylko z tego, co odkrywają naukowcy, jakie są dane zawarte w publikacjach naukowych, ale też z tego, co dzieje się w świecie nauki ogólnie na bieżąco. A jednym z takich newsów z ubiegłego tygodnia, z mijającego tygodnia, są narodziny dziewczynki, która nazywa się Molly Gibson, jest 27-letnim embrionem. Jak to jest, Marta, możliwe?
Jak to jest możliwe, że mamy do czynienia z 27-letnim embrionem, podkreślam embrionem, nie 27-letnim noworodkiem, jest to możliwe dzięki technice in vitro. W przypadku tej techniki część zarodków podlega zamrożeniu. Takim właśnie zarodkiem była Molly 27 lat temu, czyli doszło do połączenia komórki jajowej i plemnika, powstała zygota, ten zarodek został zamrożony i rodzice Molly zdecydowali się po tych 27 latach wykorzystać ten zarodek dzięki takiej fundacji w Stanach Zjednoczonych, która umożliwia taką adopcję tych niewykorzystanych zarodków.
I doszło do tego, że mama jest rocznikiem z roku 91, Molly jest rocznikiem z roku 92. Co ciekawe, tutaj też musimy dodać, ma swoją siostrę. Ta siostra też pochodzi z tego samego czasu zamrożenia embrionalnego, czyli też została poczęta w roku 92, ale ona z kolei została zaimplementowana jako ten embrion 3 lata temu. Aktualnie ma 3 latka, jej siostra urodziła się dopiero teraz i w ten sposób tworzą rodzinę. To też się nieczęsto zdarza, że rzeczywiście rodzeństwo genetyczne trafia do tej samej rodziny, która decyduje się na zapłodnienie in vitro. To jest rzeczywiście ewenement w skali świata, możecie o tym sobie więcej poczytać w zagranicznych mediach. Ale skupiając się teraz już na ściśle na genetyce rodzeństwa, to warto dodać, że rodzeństwo współdzieli ze sobą połowę materiału genetycznego, tak jak ma to miejsce w przypadku korelacji między rodzicami a dziećmi. To zawsze jest 50%. Natomiast sytuacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku bliźniąt, przede wszystkim bliźniąt jednojajowych.
Tak, jeżeli chodzi o bliźnięta jednojajowe, mamy tutaj do czynienia w 100% identycznym DNA, ale nie oznacza to też, że te bliźnięta będą ostatecznie tak samo wyglądać, dlatego że wpływ na ich wygląd, na ich zachowanie ma również jeszcze środowisko. Oczywiście o tym nie zapominajmy. Jeżeli chodzi o bliźnięta dwujajowe, no to tutaj już tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z tymi 50%,
tak, to
o których
powiedziałaś. Tak, to tak jak w przypadku rodzeństwa,
tak, standardowe
działa.
Rodzeństwa. Ale w 2014 roku powstał, można tak powiedzieć, przytrafił się taki przypadek, jakby trzeci z tych możliwych, czyli pierwszą możliwością są bliźnięta jednojajowe, drugą możliwością są bliźnięta dwujajowe, a tutaj są tą trzecią możliwością
częściowo
identyczne, dokładnie. Czyli to DNA mają wspólne w 78%.
To jest coś pomiędzy i to jest coś pomiędzy też, jeśli chodzi o aktywność naszych komórek płciowych, bo okazuje się, że w tym przypadku jedna komórka jajowa zostaje zapłodniona przez dwa plemniki. To raczej w biologii się nie zdarza, bo w momencie, kiedy plemnik przekracza jednak tę barierę komórki jajowej, to jakby opadają takie osłony i komórka jajowa staje się niedostępna dla innych plemników, właśnie żeby nie dochodziło do tej nadmiernej interakcji. Natomiast tutaj zdarzył się taki mały biologiczny ewenement i te bliźnięta żyją, mają się dobrze i pewnie będą służyć do dalszych obserwacji
na
w przyszłości.
Pewno, na pewno. I jest to też chłopczyk i dziewczynka właśnie w tym przypadku.
Tutaj musimy też dodać jedną informację, bo to jest często szerzący się fake news w naszych mediach. Fake news dotyczący kodu genetycznego. Kodu genetycznego, moi drodzy, nie da się zmienić. To jest rzecz, która nie ulega dyskusji. Tutaj mówimy bardziej o regule, o sposobie odczytu naszej informacji genetycznej, a nie o tym, że możemy w jakiś sposób w ten nasz kod genetyczny ingerować.
Dokładnie, ten sposób jest stały, nie da się go zmienić. Ten kod genetyczny tak naprawdę składa się z kilku cech, które są stałe też i które tak naprawdę opisują i definiują kod genetyczny, definiują też całą ideę dziedziczenia tak naprawdę. Mhm.
Tak, więc to jest tylko jeden z wielu fake newsów, które krążą w naszych mediach i w naszym myśleniu, ale już top topów zajmuje zdecydowanie koronawirus, więc za chwilę jego bierzemy na tapetę.
91,6 Akademickie Radio Luz.
To krem na koniec nas czeka, czyli szczepionka na koronawirusa. Szczepionka, która jest oparta o wspomnianym już wcześniej przez nas mRNA, a w związku z tym w sieci krąży mnóstwo fake newsów.
I one się tak naprawdę mnożą, można powiedzieć, przez pączkowanie. Coraz więcej ich można spotkać, czy to na Facebooku, czy w różnych innego rodzaju mediach społecznościowych. I takim jednym, myślę, że jednym z moich ulubionych fake newsów, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest: ta szczepionka została stworzona tylko po to, żeby nas zaczipować. Zawsze się zastanawiam, w momencie, gdy jeszcze w XXI wieku mamy problemy z zasięgiem internetu, czy z zasięgiem w przypadku telefonów komórkowych, po co komuś byłoby zaczipowanie każdego człowieka na Ziemi. Z drugiej strony, tak jak wcześniej już powiedziałaś, ten fake news dotyczący kodu genetycznego, czyli jeżeli ta szczepionka opiera się na mRNA, o którym już też wcześniej wspominałyśmy, to mRNA będzie miało możliwość integracji z naszym DNA i będzie mogło zmienić nas jako ludzi.
I zmienić nas na przykład w cyborgów, bo
dokładnie,
to też jest jedna z pseudoteorii.
Cyborgów, zombie, nie wiem. W każdym razie, no są to straszne fake newsy. Dodatkowo jeszcze te fake newsy dotyczą także testów tych szczepionek, czy fazy badań przedklinicznych, czyli dotyczących zwierząt, kiedy to mówi się, że rzekomo 100% tych zwierząt poddawanych testom i którym podawano tą szczepionkę umarło, co oczywiście jest nieprawdą. Czy też się mówi, na przykład na Facebooku niektóre media podają, że bardzo dużo ludzi boryka się z takimi różnymi skutkami ubocznymi tej szczepionki, tych ludzi, którzy brali udział w badaniach klinicznych, co również jest nieprawdą.
Mamy bardzo mały odsetek rzeczywiście skomplikowanych skutków ubocznych. To są zazwyczaj standardowe skutki, z którymi mamy do czynienia w normalnych szczepieniach, takie, które znamy od lat. A jak wygląda sama cząsteczka i samo szczepienie? O tym powiemy wam za momencik.
Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
firma Pfizer i Moderna oferują nam takie szczepionki. One są już przygotowane, są już po świecie rozprowadzane. Takie, które opierają się właśnie na mRNA, czyli na tej cząsteczce, która jest wprowadzana do naszego ciała i która właśnie czemu ma służyć?
Ona ma służyć temu, tak jak wcześniej już mówiłyśmy, że to mRNA jest takim informacyjnym RNA, czyli ta cząsteczka jest wprowadzana domięśniowo, akurat w mięsień ramienia i tam jest ona jakby takim wzorem do wytworzenia białka spike, charakterystycznego dla koronawirusa. Czyli białka tego tak zwanego kolca.
Kolca, dokładnie tak. To jest o tyle nowość, że nie wprowadzamy całego białka pochodzącego z koronawirusa, który może wywołać silną reakcję naszego organizmu, który może spowodować czasem nawet choroby, jak ma to miejsce w przypadku innych szczepień. Tutaj jest dosłownie kawałek, fragmencik tej informacji genetycznej wirusa, która sprawi, że nasze komórki to rozpoznają, wyprodukują te białka samodzielnie już we własnych tych maszyneriach komórkowych, czyli w tych fabrykach rybosomów i nasz organizm stanie się przygotowany na to, żeby potem w przyszłości, kiedy będzie miał styczność już z białkami prawdziwymi koronawirusa bezpośrednimi, prawidłowo zareagować, bo zostaną wytworzone w naszym ciele antygeny.
Nasz układ odpornościowy przetworzy te wszystkie informacje związane z tym wytworzonym białkiem, białkiem kolca i w przyszłości, jeżeli będziemy mieli do czynienia z koronawirusem, no to ta nasza odpowiedź naszego organizmu będzie lepsza i lżej przejdziemy chorobę lub wcale nie musimy jej tak naprawdę przejść.
Tak, i tutaj tak jak z Martą wam wspomniałyśmy, RNA zawsze tyczy tej sfery poza jądrem komórkowym. Nasze DNA jest zamknięte w jądrze komórkowym, więc nie ma fizycznej możliwości, żeby to RNA pochodzące ze szczepionki weszło w interakcję z naszym DNA zamkniętym w jądrze komórkowym. A poza tym, tak jak też na początku wspomniałyśmy, RNA jest dosyć mało stabilne, więc nawet jeśli ono tam potrwa chwilę w naszej komórce i przekształci się w to białko, to potem szybko się zdegraduje, bo po prostu nie jest przystosowane fizycznie do tego, żeby długo trwać. Mamy nadzieję, że nie dacie się złapać fake newsom krążącym w internecie na temat szczepionek. Zawsze, jeśli pojawia się jakaś informacja, to sięgnijcie do źródła i sprawdźcie, skąd ta informacja pochodzi, czy aby na pewno jest związana z konkretną publikacją naukową i jaki naukowiec się pod tym podpisuje, bo to też jest ważne. Czy ma doświadczenie ze szczepionkami, z mRNA i z pracą z genetyką na co dzień, czy nie. Także za dzisiaj bardzo wam dziękujemy.
Dziękujemy, Marta Gil.
Martyna Dziakowicz i Kamil Michniak. Trzymajcie się zdrowo i na synapsach słyszymy się już niebawem.
Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.